Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko, a teraz ze mną chyba panna na wydaniu, o rękę której zabiegają wszyscy pozostali, czyli dwaj pozostali kandydaci na prezydenta, Krzysztof Bosak.
Kłaniam dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan potwierdził wynik Konfederacji i to ktoś może powiedzieć, że to mało, bo może chciał więcej, a ktoś może powiedzieć dużo, bo taki Robert Biedroń nie potwierdził wyniku Lewicy.
Mieliśmy aż 11 kandydatów, także więcej propozycji niż w wyborach parlamentarnych. Ciężko pracowaliśmy przez tą kampanię wyborczą. Chcę podziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali, wszystkim, którzy pomogli w kampanii wyborczej. Natomiast jeżeli chodzi o wynik, to oczywiście pozostaje niedosyt, bo prawdziwy sukces to wejście do drugiej tury i rywalizacja o zwycięstwo. No aczkolwiek jest satysfakcja ze względu na to, że w liczbach bezwzględnych, z tego co widziałem, udało się pozyskać 50 tysięcy nowych wyborców. To zawsze krok do przodu.
I przede wszystkim
Konfederacja wchodzi na pozycję trzeciej siły w polskiej polityce.
Przepraszam bardzo, tego nie rozumiem. Jak pan to wyliczył, że trzecia siła?
Nie liczymy Szymona Hołowni.
Przeskakujemy go,
bo on nie ma partii.
Rozumiem, ale jak będzie miał?
Ja nie sądzę, że on zbuduje w 3 lata partię. Robiłem to, budowałem różne partie i moje zdanie 3 lata na zbudowanie partii, którą się wprowadzi do parlamentu, to za mało.
Nie, 3 lata to jest właśnie za dużo, bo można zrobić ruch, czy partię, czy zamieszanie wyborcze w pół roku albo
i trudno przetrwać, to jest inna sprawa.
A teraz zakładać partię i...
Natomiast przede wszystkim, żeby zbudować partię, która wejdzie do parlamentu, to trzeba mieć ludzi, którzy zajmują się polityką. Ja nie wykluczam, że do Szumana Hołowni tacy ludzie się przyłączą.
Ale pan wygląda na dość trzeźwego człowieka, bo rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę i powiedział pan, że za chwilę skończy się ten festiwal pański media.
Ja dzisiaj jestem zaproszony chyba do 5 stacji telewizyjnych i radiowych i spodziewam się, że w każdej z tych stacji będę musiał cierpliwie tłumaczyć, dlaczego Konfederacja nie zdecydowała się poprzeć żadnego z kandydatów.
To może wytłumaczy Wojciechowi Cejrowskiemu, bo on uważa, że to głupie.
Wojciech Cejrowski uważa, że my powinniśmy podjąć negocjacje z PiS-em i załatwić jakąś ważną dla ideowej prawicy sprawę. Natomiast problem z tym podejściem jest taki, że Senat może wstrzymać wszystko o miesiąc, w związku z czym załatwienie czegokolwiek w 2 tygodnie z obecnym rządem jest niewykonalne.
Dalej, może jak się wie pan,
a wiara
się zobowiążą
na słowa temu rządowi to czysta naiwność.
No dobrze, ale to pozostaje panu tak czy owak jakaś decyzja. I no może pan oczywiście nikogo nie poprzeć publicznie, ale pan osobiście pójdzie do wyborów, czy nie?
Pójdę.
No to jeśli pan pójdzie, to pan, ma pan znowu dwie... Jeżeli panu wierzyć z kolei, wiara politykom na słowo to jest czysta naiwność, ale ja przez chwilę będę udawał, że wierzę. Otóż jeśli wierzyć Krzysztofowi Bosakowi, to nie ma żadnych szans, by pan w tej drugiej turze zagłosował na Rafała Trzaskowskiego, prawda?
Wypowiedziałem takie słowa przed pierwszą turą. Natomiast
zmieniło się coś.
Natomiast teraz jesteśmy po pierwszej turze i nie będę deklarował, do którego z kandydatów mi bliżej, bo żaden nie zasłużył na nasze poparcie.
Sami państwo widzą, że wiara politykom na słowo nie ma żadnego sensu. Krzysztof Bosak między pierwszą a drugą turą zdążył już zmienić zdanie. Okej, ja nie mam do pana o to pretensji.
Ja zdania nie zmieniłem, ja po prostu odmawiam powtórzenia go, bo nie chcę, żeby moje wypowiedzi były wykorzystywane przez polityków któregokolwiek sztabu.
Ale sekundę, bo to jest o tyle ważne, że tak naprawdę zostaje panu prosta sprawa. Może pan wrzucić pustą kartkę, tudzież przekreśloną.
Albo zagłosować na jednego z tych dwóch panów.
Albo zagłosować na Andrzeja
Dudę. To smutny
Dudę.
Wybór i uważam, że Polska zasługuje na coś zdecydowanie więcej niż ten konkurs, pozorny konkurs piękności pomiędzy ludźmi, którzy tak naprawdę ich wizerunki są wykalkulowane sondażowo.
To zostawmy urodę. W tej dziedzinie, rozumiem, wszyscy zawiesiliście poprzeczkę wysoko. Jaka szkoda, że ja nie kandydowałem naprawdę. Przynajmniej
wszystko
jeden,
przed panem, panie redaktorze.
Przynajmniej jeden
pamiętam
by udawał,
pięć
że nie
lat
jest
temu,
ładny.
Jak rozmawialiśmy z Rafałem Ziemkiewiczem o kandydowaniu, może i na pana przyjdzie pora.
Tak, ja mam wyjątkowo radiową urodę, więc się nadam. Sekundę.
Chociaż przy pańskim zadziornym charakterze będzie trudno pozyskać wyborców.
Niech mnie pan nie prowokuje. Poważne pytanie jest takie, proszę pana, tu mam sobie nawet zapisałem, że wie pan, realia są takie polityczne, że Konfederacja nie ma klubu, nie będzie zgłaszała żadnych projektów ustaw, no bo nie może, nie ma tylu podpisów. No i nie boi się pan, że taki fajny festiwal, jakiego doświadcza pan teraz, się skończy i wszystko będzie cicho, szaro, nudno. I zapomną o was. I będzie tylko Korwin, który będzie mówił kobiety do domu.
Ja nie jestem strachliwym człowiekiem, więc się nie boję. Wydaje mi się, że nasz wynik potwierdził, że idziemy do przodu. 11 posłów Konfederacji to jest 11 osobowości, które moim zdaniem więcej waży też pod kątem debaty publicznej niż 150 posłów jakiejś innej partii. I przede wszystkim...
Jeśli chodzi o barwność, to rzeczywiście
i przede wszystkim ta perspektywa, że za 3 lata po wyborach parlamentarnych będzie nas nie 11, a kilkudziesięciu lub 100 kilkudziesięciu. Myślę, że to jest perspektywa, która daje energię do pracy w opozycji merytorycznej przez najbliższe 3 lata. I wyborcy pokazali, że nasz styl opozycji merytorycznej doceniają.
Z Ruchu Narodowego odchodzą jednak ludzie i to ważni dla tego ruchu. Jeśli mnie oczy nie...
To chyba czas przeszły.
Odchodzili?
Dawno temu.
Jeśli mnie oczy nie mylą,
4 lata
moje
temu.
Stare oczy, to Roman Giertych był u Szymona Hołowni w sztabie, a nie u pana.
Widziano go na fotografiach.
A nie żałuje pan, że pana nie wsparł?
Nie, dlaczego miałbym żałować? Nie współpracujemy politycznie od 12-13 lat.
Jak pan, no ale dlaczego, no, przepraszam bardzo, poglądy jakieś musi mieć,
prawda? No w ostatnich latach wyrażał sympatię do nieistniejącego konserwatywnego skrzydła w Platformie Obywatelskiej.
Czyli pan uważa, że Roman...
Ostatni reprezentant to tego skrzydła, Giertych... pan Biernacki, zdaje się, poszedł do PSL.
Roman Giertych zmienił poglądy, czy też może wy zmieniliście
poglądy? Nie, no mi się wydaje, że on kilkanaście lat temu zmienił poglądy przede wszystkim z antyestablishmentowych na pro i z antyunijnych na pro.
Dobrze, to zostawmy Romana Giertycha, który już nie kocha Młodzieży Wszechpolskiej, a Szymona Hołownię.
Szuka swojego konserwatywnego wehikułu, który nie powstanie.
Czy pan jest za delegalizacją ONR-u?
Nie, dlaczego miałbym być?
Rafał Trzaskowski owszem jest. W 2018 roku głośno się domagał delegalizacji ONR-u. Mówił też, że jeśli zostanie prezydentem Warszawy i od niego to będzie zależało. To
nie marsze, będzie to od niego zależało. Nie, marsze, został nie zależy to od
marsze
niego.
To wtedy marsze niepodległości będą, będą miały podgórkę. Mhm. I rzeczywiście on je dość szybko rozwiązywał. I pan się zastanawia, czy go poprzeć?
Nie, bynajmniej.
Znaczy pan nie chce go popierać, ale broń Boże nie powie, co panu zostaje.
My w Konfederacji będziemy trzymać równy dystans i do Andrzeja Dudy i do Rafała Trzaskowskiego. To taki wybór, dobrze ujął to jeden z moich kolegów ze środowiska, Witold Tumanowicz, że to wybór pomiędzy jawnym wrogiem a fałszywym przyjacielem. Nie wiadomo co gorsze. Dlatego, że z jednej strony tak zwana prawica, niesłusznie w mojej ocenie PiS się nazywa prawicą, zużywa i kompromituje hasła konserwatywne. Przypomnę, że Andrzej Duda w poprzedniej kampanii używał haseł wolnorynkowych, po czym podpisał 30 podwyższających podatki.
Dobrze, sekundę.
Z drugiej strony Rafał Trzaskowski to
jeszcze.
Polityk do bólu poprawny
muszę politycznie. Muszę to pytanie zadać jeszcze w tej części. Czy pan się przyznaje do poglądów faszystowskich?
No nie. Nawet jestem im przeciwny.
A zdaniem wicenaczelnej Gazety Wyborczej martwi panią Aleksandrę Sobczak, martwi wynik Krzysztofa Bosaka, bo w kraju tak boleśnie dotkniętym przez faszyzm,
tak,
milion wyborców
oddało
głos na kandydata. I teraz uwaga, otwarcie głoszącego tę ideologię. Mhm. Pan będzie pozywał za takie słowa?
Przekonsultujemy się z prawnikami. Generalnie sądy mają taką dosyć, powiedziałbym, liberalną linię, jeżeli chodzi o nazywanie kogoś faszystą. To znaczy stwierdzają, że można krytykować kogoś i
może to
wolność słowa.
Cudzysłów. RMF24.pl, Interia.pl. Tam o tym, jak Krzysztof Bosak karci Janusza Korwin-Mikkego i parę innych.
Pozdrawiam słuchaczy. Dziękuję za głos.
No właśnie, skarcił pan. To zaraz, bo to jest droga...
Znaczy ja mogę jeszcze o tym newsletterze.
A dobrze, ma pan rację.
Znaczy ja myślę, że popłoch zapanował na lewicy, dlatego że oni nie mogą sobie poradzić z sytuacją, kiedy ktoś, kogo oni uważają za skrajną prawicę,
za faszystę,
prawidłowo wiąże krawat, mówi pełnymi zdaniami i przekonuje do siebie...
Patrzę na ten pański krawat.
I przekonuje do siebie dużą grupę młodzieży, bo w tej chwili pokazało, że obok Trzaskowskiego mam najwyższe poparcie wśród młodzieży.
Ale wie pan,
oni po prostu nie mogą zrozumieć, jak to się dzieje.
To jest ten cały fenomen, jak to tam te wasze grupy się nazywają, kuce i na role, tak? No więc kuce zawsze byli przy Januszu Korwin-Mikkim.
Ale to była zawsze mniejszość, a w tej chwili wejście na poziom 20-kilkuprocentowego poparcia wśród wyborców poniżej 29 roku życia. To jest jednak coś. Ja przypomnę ostatnie
tylko
nasze spotkanie w kampanii wyborczej.
Nie.
Tym razem pierwszy raz frekwencja wśród młodych była na poziomie średniej frekwencji. Zawsze było tak, że starsi przegłosowywali młodszych, aż wreszcie z dwoma wyjątkami. W 2007 roku młodsi wybrali Platformę do władzy. Pamiętam to doskonale, bo to byli moi rówieśnicy. Do dziś mam do nich pretensje. Na szczęście część się nawróciła i głosuje teraz na nas, albo w poprzednich wyborach na Kukiza. No i w tych wyborach młodsi się zmobilizowali, poszli głosować i głosowali mniej więcej tak samo często na tym poziomie 60-kilku% co starsi. Także bardzo się z tego cieszę. Pozdrawiam wszystkich młodych.
Ja też pozdrawiam wszystkich młodych. Też kiedyś byłem młody. O dziwo, nie urodziłem się od razu stary. Ale pytanie, jakie mnie tutaj...
Więc oni muszą sobie to jakoś zracjonalizować.
Dobrze, no ale oni będą sobie jakoś racjonalizować. To jest pytanie do pana tak naprawdę, bo pan ma taki wybór, który pan określił tak, między fałszywym przyjacielem a jawnym wrogiem. Przecież popieranie przez was Rafała Trzaskowskiego byłoby w gruncie rzeczy dość kuriozalne. Jak pan może poprzeć...
Nikt z nas tego nie rozważa.
No dobrze, właśnie, jak możecie
podobnie poprzeć... jak nie rozważamy poparcia Andrzeja Dudy.
Ale jak możecie, bo właśnie, Trzaskowskiego, człowieka, który podpisywał kartę LGBT, poprzeć nie możecie. Duda głosi hasła, na poziomie haseł, jest waszym człowiekiem.
No nieprawda.
No jak to? Duża rodzina, popiera rodzinę. No jak to nie popiera?
Ogłosił tą kartę w kampanii wyborczej na sam finał 5-letniej kadencji.
Ale proszę pana.
I zaraz dla zmycia złego wrażenia pospiesznie spotykał się z działaczami LGBT, którzy zresztą poobrażali prezydenta, albo pozostali nie przyszli, a ten jeden przyszedł tylko po to, żeby prezydenta poobrażać. Trudno o większy przykład naiwności politycznej. I niestety taka defensywa, taka naiwność to jest to, dlaczego
ja wiem, że pan
przegrała.
Mówi o
przegrała
swoją wojnę. A ja chcę porozmawiać z panem o panu.
Naprawdę. Mówmy.
No dobrze, ale to pan bardzo...
Tylko, że to nie ja jestem w drugiej turze już.
No ale to wie pan co dobrze, jak pan... Czy to oznacza, że pan zawiesza na kołku karierę polityczną? No nie, prawda? Jest pan posłem.
Nie, spodziewam się, że jednak mimo zapewnienia o rozmowie ze mną będzie mnie pan redaktor pytał o różne rzeczy związane z prezydentem Trzaskowskim, prezydentem Dudą.
Nie, dlatego, że to jest ważne, co zrobi teraz nie tylko pan, ale też pański elektorat. To jest ważne, dlatego, że wie pan co? Nie, to jest tak naprawdę też pytanie o pana, no bo zobaczmy. Nie można poprzeć Trzaskowskiego, który emanuje swoją postępowością, ale z drugiej
strony... Eurofanatyzmem.
Tak to pan określa. Ale z drugiej strony Andrzej Duda jest waszym wrogiem, no bo w gruncie rzeczy zabiegacie o bardzo podobny elektorat, prawda? Ja wczoraj rozmawiałem z...
O to chodzi.
No, wie pan, że wczoraj rozmawiałem ze sprzedawcą, tu warszawskim sprzedawcą truskawek. Bardzo dziękuję, pyszne truskawki. I on mi mówił tak... On głosował w pierwszej turze na Bosaka, ale tylko dlatego, że nie chciał od razu, jak mówił, poprzeć Andrzeja Dudy. Może jest też część takich wyborców, którzy w gruncie rzeczy chcą, żeby to był Duda, ale nie, na początku dajmy mu małego przytyczka.
No, wybory złożone z dwóch tur zawsze otwierają drogę do takich kalkulacji. Ja w ogóle nie mam żadnych pretensji. Myślę, że jeżeli ktoś pokazał, czy pokaże w najbliższych wyborach PiS-owi czerwoną kartkę głosując na nas, ze względu na ich odstąpienie od jakiegokolwiek rozsądku w sprawach gospodarczych czy konserwatyzmu w sprawach światopoglądowych, to czas najwyższy.
Dobra.
Jeżeli w tych wyborach ktoś dał taki sygnał PiS-owi, mamy badania Exit Poll, z których wynika, że część wyborców PiS-u przeniosła na mnie swoje głosy. Pierwszy raz też w wynikach Konfederacji zarysowała się lekka dysproporcja, lekki przechył na rzecz województw wschodnich, gdzie mam wyższe poparcie 1-2 punkty procentowe niż na ścianie zachodniej. To jest charakterystyka charakterystyczna dla rozkładu poparcia PiS-u. Jeżeli tak jest, to super. Trzeba się cieszyć, dlatego że trzeba dać alternatywę dla wyborców prawicowych i my to robimy.
Dobrze, to zostawmy teraz te dywagacje, kogo pan poprze. Pan nie chce twardo poprzeć nikogo.
Nie, my już zadeklarowaliśmy. Nie poprzemy nikogo, zachęcamy swoich wyborców, żeby poszli do wyborów, głosowali zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie ze swoim rozumem. Natomiast stwierdzając w prosty sposób, że żaden z kandydatów nie zabiegał ani o kontakt z naszym środowiskiem,
właśnie,
ani o poparcie,
pytanie,
ani o reprezentowanie
Ale Borys Budka,
go, nie poprzemy po prostu
Borys
nikogo.
Borys Budka powiedział wyraźnie, że będą dzwonić.
No teraz będą politycy mówić bardzo różne rzeczy
ale
w mediach.
Dzwonią?
Nie.
Nikt do pana nie zadzwonił?
Nie, ani żadnego sztabu. Przepraszam, może jedyną osobą, która się odezwała w dniu wyborów był Marek Jakubiak.
Mhm. Marek Jakubiak się odezwał?
Tak.
Ale po co? Przepraszam?
Nie wiem, pogratulować.
A, no dobrze, to miłe to chyba.
No pytał pan, czy dzwonią, to odpowiadam.
Nie, no,
kto spoza Konfederacji
ale Marek Jakubiak nie jest w drugiej turze, więc się trochę zaskoczyłem.
No
pan mnie zaskoczył, ja się trochę zdziwiłem, przepraszam. No już nie wiem. Dobrze.
Polityka też jest poza PiS-em i Platformą, są różne osoby, utrzymują różne kontakty. No pokazuje po prostu, że te obozy PiS-u i Platformy, to co w tej chwili robią, takie łaszenie się, to jest czysta socjotechnika. I nasi wyborcy sądzą, że są wystarczająco inteligentni, by tą socjotechnikę dostrzec.
No, nikt nie chce
nawet
sobie z panem zrobić zdjęcia.
Nawet jeśli na jednego czy drugiego kandydata zagłosują, co naturalne, jeżeli chcemy spełnić swój obowiązek obywatelski.
Pan też zagłosuje na kogoś.
To sądzę, że z pełną świadomością, że to jest wybór niestety mniejszego zła, a nie większego dobra. Po raz kolejny. I ubolewam nad tym, bo chciałbym, żebyśmy mieli dobrego prezydenta.
No dobrze.
Niestety tak nie będzie przez kolejne 5 lat.
Są tacy, którzy uważają, że będziemy mieli świetnego prezydenta, bez względu na to, który z tych dwóch panów nim zostanie.
Zazdroszczę tym Polakom dobrego samopoczucia.
Panie pośle, dobrze, to pytanie, pan pójdzie do wyborów, pan zagłosuje, odda pan ważny głos?
Będzie pan drążył,
nie,
tak.
Zadaję jedno proste
uważam,
pytanie.
Uważam, że jak się idzie do wyborów, to sens ma oddanie ważnego głosu.
No dobrze. To pan zagłosuje na Dudę, ale pan tego nigdy nie powie, co mnie specjalnie nie dziwi w takim razie. Rozmowy z Konfederacją są prowadzone przez przedstawicieli naszej strony. Tak twierdzi marszałek Tomasz Grodzki.
To pan cytuje słowa, które wybrzmiały chyba ze dwa tygodnie temu i zostały natychmiast zdementowane przeze mnie. Po co to cytować? Nazwałem te słowa kłamstwem.
O sekundę.
Nazwałem te słowa kłamstwem.
Co to znaczy po co to cytować? To znaczy, że jak pan się z czymś nie zgadza...
Nie. Jak coś jest zdementowane...
Dziękuję serdecznie. Jak pan... Nie, to jest zdementowane przez pana, a nie
wolałbym mówić o programie Konfederacji, ale...
Sekundę, no ale błagam pana, niech pan pozwoli chociaż zadać pytanie. Otóż niech się pan nie gniewa, ale pan profesor Tomasz Grodzki też ma prawo do wypowiadania swoich poglądów i to, że pan że panu się to nie podoba, że on to ujawnia albo jak pan twierdzi, konfabuluje, no to nie znaczy, że ja nie mogę o to pytać. Proszę się nie zachować jak jeden z kandydatów, który uważa, że nie wolno zadawać pytań. Pytanie wolno zadawać. Nikt nigdy z Koalicji Obywatelskiej z wami nie dyskutował na temat poparcia, na temat współpracy?
Nie.
Czyli marszałek Grodzki mija się z prawdą celowo, czyli kłamie.
W mojej opinii tak.
A dlaczego to robi w takim razie?
Nie mam bladego pojęcia. Moim zdaniem jest osobą słabo zorientowaną politycznie i to wyszło przy tych okrągłych stołach w Senacie. Moim zdaniem sądził, że rozgrywa jakąś swoją wielką grę z PiS-em, z Lewicą, a tak naprawdę po prostu dał czas PiS-owi przed wyborami. I ja to zupełnie wprost mówiłem marszałkowi Grzeskiemu, bo poszedłem raz na ten okrągły stół ze wszystkimi siłami politycznymi.
Czyli pan był nie rozmawiał z nim z tête-à-tête, ale w większym gronie.
Ja wraz z Januszem Korwin-Mikke byliśmy tak na tym okrągłym stole w sprawie wyborów. Nic z tego kompletnie nie wynikało, bo ci wszyscy panowie jakby mówili do siebie samych, a nie rozmawiali ze sobą.
No a czego się pan spodziewał, jak spotkanie jest w świetle kamer?
Ja też sądziłem, że są to ludzie bardziej inteligentni.
No nie, ale jak jest spotkanie w świetle kamer...
Nie, bez kamer to było spotkanie. Bez kamer, dlatego byłem zaskoczony.
Ale z drugiej strony za dużo osób, wie pan, szczerze to można porozmawiać, jak jesteśmy w 3-4 osoby, a nie jak jest nas 30.
Nie trzeba rozmawiać szczerze, ale po co siedzieć półtorej godziny, kiedy nikt dla nikogo nie ma żadnej propozycji? To było coś, co mnie zaskoczyło. Okay. Czy ludzie nie szanują swojego czasu i swojej inteligencji.
Szczerości pan nie oczekuje. My też od pana nie.
To jakby jeszcze raz podkreślę, w rozmowach politycznych, które mają charakter negocjacji, liczy się to, czy ktoś przychodzi za jakąś sensowną, mającą znamiona logiki propozycją.
No dobrze, to...
A czy ona jest, to jest jak poker, czy ona jest składana szczerze, czy nie szczerze, to jest rodzaj gry, natomiast przynajmniej wypadałoby, żeby to miało logiczny sens.
Ja mam pytanie. Pan powinien albo podziękować Januszowi Korwin-Mikkemu, że siedział cicho do wyborów, albo go skarcić, co pan zresztą zrobił, za to, że w końcu się jednak odezwał, bo... Ci z państwa, którzy żyją w normalnym, a nie twitterowym świecie, zapewne ominęła państwa ta urocza wymiana zdań.
I mówimy to nabijając się z Twittera na Facebooku.
Kto?
Jesteśmy w tej chwili transmitowani na Facebooku, z tego co się dzieje.
Jesteśmy, proszę pana, transmitowani głównie na stronie rmf24.pl i w interi.pl. Być może też na Facebooku. Nic o tym nie wiem, szczerze mówiąc.
Okej.
Okay. Ja, wie pan, mnie nie ma na fejsie. Ja nie wiem, co to jest, proszę pana. Znaczy wiem, ale mnie tam nie ma.
Okej.
Okay. Nie, się nie nabijam z Twittera. Mówię tylko o tym, że jest jakieś inne życie.
Jasne.
Poza mediami społecznościowymi.
Dojdźmy do nieszczęsnego wpisu pana Janusza.
Moim celem jest mieć poparcie 40% mężczyzn i 5% kobiet. To mężczyźni torują drogę do zmian, kobiety i tak podążają za mężczyznami. No nawet jakbym nie powiedział, że to Janusz Korwin-Mikke, to wszyscy by się zorientowali, że tylko jeden geniusz w Polsce mógł to wymyślić. A pan bardzo postępowo, no może nie postępowo, pan bardzo mainstreamowo, poprawnie skarcił go.
Ja uważam,
Jednym z celów mojej kampanii było przekonanie do nas większej liczby pań. Protekcjonalne wypowiedzi temu nie służą.
Tak jest. Jeszcze pominął pan dwa zdania wcześniej, że być może to, co napisał pan Janusz, jest aktualne na początku XX wieku.
100 lat temu chciał pan powiedzieć Korwinowi, że jest spóźniono 100 lat. Tak?
No tak. I przy czym nie ma to nic wspólnego z mainstreamem. Moim zdaniem to ma wiele wspólnego po prostu z konserwatyzmem. Konserwatyzm powinien znamionować szacunek dla każdego, a nie protekcjonalne wypowiadanie się o większości naszego społeczeństwa, bo przypomnijmy, że kobiety są większością, a my mężczyźni jesteśmy mniejszością.
Mhm.
Niewielką, ale jednak.
Jesteśmy, no właśnie, powinniśmy dostać jakieś punkty.
Więc występując z tej pozycji nie wygramy wyborów. Ja bym chciał wybory wygrywać. Natomiast z tej kalkulacji, którą tam akurat pan Janusz przedstawił, wyłania się, zdaje się, jeżeli przeliczyć te procenty, które zaproponował, 40% wśród kobiet, 5% wśród mężczyzn, to wydaje się, że wychodzi pułap poparcia na poziomie około 20%.
Nie.
To ciągle więcej niż zdobyliśmy.
Ja wiem.
I to jest ta kalkulacja pana Janusza.
Janusz Korwin,
pan Janusz uważa, że z tą strategią bardziej radykalną idziemy na 20%.
Nie zgadzam się.
Ja uważam, że idziemy
Janusz
na 51% ze strategią bardziej soft.
Janusz Korwin-Mikke napisał procent, mając na myśli punkty procentowe. Czyli Janusz Korwin-Mikke liczy na...
O, to pan redaktor chyba tutaj nie docenia matematycznego umysłu pana Janusza.
Nie doceniam. Czyli pana zdaniem, przepraszam, on woli mieć mniej niż więcej? Jako polityk?
Jeżeli mielibyśmy wejść w referowanie poglądów pana Janusza, musielibyśmy dojść także do jego ocen inteligencji wyborców, które są pozbawione wszelkiej kurtuazji. I nie wiem, czy chcę iść w tym kierunku.
Nie chce pan tego cytować, prawda?
Znaczy, ja uważam, że niezależnie od poziomu inteligencji, każdy wyborca jest w demokratycznej polityce tak samo ważnym wyborcą. I nie ze względu na inteligencję oceniam ludzi.
Ludzie mnie pytają. Doszło do mnie pytanie. Mam pana spytać. Teraz uwaga, poważne pytanie. Że też mnie o takie rzeczy nie pytają. A pana pytają o to, czy szyje pan sobie garnitury. Znaczy, nie własnoręcznie, ale rozumiem, przez krawca.
Nie.
A to pan się zawahał.
Bo wie pan, w tej chwili świecie mody męskiej, to zaszycie garniturów jest uznawana usługa na najwyższym poziomie kosztowności.
Jeszcze raz, czy może pan powiedzieć to samo, tylko prościej?
Tak. Szycie garniturów na miarę jest najdroższą usługą, z której nie korzystałem jak dotychczas.
Nigdy. Nigdy. Czyli pan kupuje garnitury, ma pan metkę na tym garniturze?
Panie redaktorze, ja nie będę się spowiadał, w jakich czułach chodzę, natomiast zwracam uwagę na to, nie, że są też opcje pośrednie, tak?
Jak na przykład, są opcje pośrednie?
Na przykład nie szycie garniturów na miarę. No, każdy, kto się odrobinę interesuje, nie chodzi tylko w hawajskich koszulach, ale zakłada czasami elegancką marynarkę.
Ja czasami mam inne koszule niż hawajskie.
Że jest w tej chwili w wielu salonach z garniturami opcja poprawek do odpowiedniej budowy ciała, żeby to dobrze leżało. Polecam z tego korzystać.
Ja bardzo przepraszam, ale tutaj muszę zaprotestować. Ja proszę pana, na przykład niektóre koszule szyję sobie na miarę. Owszem, w Afryce.
Brawo.
Owszem, w Afryce, na bazarze w Afryce.
Kto pana redaktora poprosił pytać o takie rzeczy?
Nie mogę.
Internauci.
Nie mogę.
Z Twittera.
Nie mogę pan...
Na którego pan nie zagląda.
Nie, zaglądam na Twittera,
nie pisze, ale tylko o winie.
Ale nie z Twittera, nie z Twittera. Proszę pana, dobrze, to moje tajne źródła pytają mnie właśnie tak i... Czy pan, a koszulę pan sobie szyje, albo inne takie tam części, no skarpetki się chyba nie szyje.
To nie jest interesujące dla wyborców czy dla słuchaczy. Ja myślę, że dla wyborców jest istotne, żeby polityk, którego mają poprzeć, porządnie wyglądał. I ja o to dbam. Natomiast robienie z tego jakiegoś zarzutu czy jakiś śmieszka chyba jest nie na miejscu.
Ale jakie zarzuty? Pan rzeczywiście, sam pan o sobie powiedział, że pan jest sztywny. I muszę panu powiedzieć, jak raz pan nie skłamał.
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
Realistyczna ocena w polityce to podstawa.
Przecież ja panu z tego zarzutu nie czynię, wie pan. Ma pan rację, ja sobie nie szyję garniturów.
Nie, doskonale pan zdaje sobie sprawę, jako inteligentny człowiek, ale że wciąga mnie pan na grząskie wody, żeby pan, zrobić ze mnie snoba. Więc ja wyprzedzająco wymijam pańską zaczepkę. I robię to z uśmiechem.
Wie pan co, z uśmiechem muszę panu powiedzieć, że tak przewrażliwionego na własnym punkcie człowieka w tym studiu chyba nie gościłem.
Myślę, że co drugi jest przewrażliwiony znacznie bardziej. Ale jeden nawet stąd wyszedł, prawda?
No ale to może bardziej to ukrywają niż pan.
I to był chyba...
To tak, może
ja staram się być szczery i otwarty.
No ale panu się nie udaje. Sam pan powiedział, że
myślę,
nie
można że widzowie to ocenią.
Znajdzie pan na pewno swoich wyznawców, tak jak każdy polityk tutaj znajduje swoich. Na koniec... Wakacje jakieś?
No na pewno, natomiast nie przed drugą turą. Myślę, że przed drugą turą.
Ale po co pana i tak w niej nie ma?
Ja będę teraz chodził na wywiady i mówił, że nie popieram nikogo.
To ma pan plan na 2 tygodnie po prostu.
Proszę mi wierzyć, że mówienie tego w różnych odsłonach codziennie jest ciężką pracą.
No domyślam się, to może raz trzeba to powiedzieć i później powiedzieć adios. A właśnie, a gdyby pan już powiedział adios, to dokąd pan się wybiera?
No zobaczymy. Ja lubię miejsca, gdzie wieje, ponieważ moją pasją jest windsurfing, jak pewnie pan redaktor doskonale
pan
wie
mówił, no.
Ze swojego researchu. W tym tygodniu ma nawet wiatr, żałuję, że wypadają narady polityczne.
Ale to jak będzie wiało, to dokąd pana wywieje?
O, albo nad Bałtyk, to najbliżej, albo gdzieś dalej.
Jeśli pan Nie, to jest skandal. Proszę tego w ogóle nie mówić. W tym roku jedziemy tylko do Polski, bo biedni ci ludzie, ja mówię to teraz bez ironii, sam jadę w Polskę. Może na tydzień, ale tylko blisko zagranicę, do NRD najdalej.
Gratuluję, polecam. Patriotyzm konsumencki zawsze popieram.
O, bardzo pana przepraszam. Jakbym pana rozliczył z tego, to się zaraz by okazało, że kiepsko.
Polecam się na wywiad po wakacjach, podyskutujemy o tym, gdzie
o patriotyzmie konsumenckim. Tak. Chciałem powiedzieć konsumpcyjnym, nie. Konsumenckim. Patriotyzmu nie zjadamy. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I tak, to proszę wywiewać i opowiadać dalej, że pan nie powie, na kogo głosuje. A my i tak wszyscy swoje wiemy. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko. Do jutra.
Dzięki, miłego dnia.